Witając Państwa bardzo, bardzo serdecznie, chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie do udziału w tej konferencji i wyznać na samym początku, że temat, którego się podjąłem, jest bardzo trudny i Państwo doskonale o tym wiedzą. Mam więc nadzieję, liczę na swoistą wyrozumiałość w trakcie rozważań tego właśnie tematu. I liczę także na to, że jeżeli nie poruszę jakichś spraw, albo niektóre poruszę tylko powierzchownie, czy zaledwie tak zasygnalizuję, to będą Państwo mieli w głowie, a także w sercu to, że na każdy z tych elementów tematu trzeba byłoby powiedzieć znacznie więcej. Na początek zatem dwa zastrzeżenia. Jedno dotyczy samego tematu ogólnego naszej konferencji, mianowicie obraz historii Polski za granicą po 1989 roku. I zatrzymajmy się chwilę na pojęciu historii. Otóż w pisaniu historii, w myśleniu historycznym dochodzą do głosu dwa aspekty, dwie perspektywy. Jedna stanowią fakty, wydarzenia, rozmaite wydarzenia i zewnętrzne, i wewnętrzne, przeżycia. W każdym razie coś, co nie zależy od nas, a druga perspektywa to są wartości. Dokonujemy wyboru, selekcji, porządkowania tych faktów wedle tych wartości, które nosimy w sobie. Zatem nie ma historii, nie ma pisania historii, nie ma zajmowania się historią takiego, w którym by nie było aksjologii. Ale z drugiej strony nie oznacza to, że przy zajmowaniu się historią każdy ma swoją własną historię. To znaczy każdy pisze swoją własną historię i że każdy ma jednakowo rację. Otóż aczkolwiek bardzo ważne w spojrzeniu na przeszłość i na teraźniejszość są wartości, to jednak wśród tych wartości dominuje zwłaszcza jedna, mianowicie prawda. I dochodzenie do prawdy przesądza o tym, że nawet jeżeli nasze wartości, wartości tych, którzy badają przeszłość, się różnią, to jednak istnieje, powinna istnieć jakaś wspólna płaszczyzna porozumienia. I drugie zastrzeżenie, druga sprawa. Każdy temat, w którym jest pojęcie anty, a więc także antypolonizm, to jest temat niesłychanie śliski. Dlatego, że do głosu w tym temacie dochodzą nie tylko racje, nie chodzi wyłącznie o to, aby zracjonalizować daną rzeczywistość, ale dochodzą do głosu również emocje. I w związku z tym bardzo ważną jest sprawą, aby mówiąc o zjawiskach, które obejmowane są na początku tym właśnie określeniem anty i w których dochodzą do głosu rozmaite stereotypy, uprzedzenia, wrogość i tak dalej, żeby mówiąc o tym nie przejmować języka tych, o których mówimy, albo do których się odnosimy, czyli żeby nie przejmować także tych kategorii myślowych, językowych, intelektualnych, poznawczych, które krytykujemy u innych i które choćby bezwiednie przejmujemy. Otóż bardzo chciałbym, żeby przyjrzeć się tym źródłom antypolonizmu z takiej pozycji, która nie stara się oskarżać nikogo, aczkolwiek nie znaczy, że jest pozbawiana jakiejś wewnętrznej czy swojej duchowej oceny, ale w żadnym wypadku nie zmierza ku temu, żeby w tym, który mówi i tych, którzy słuchają, budować jakiekolwiek podłoże czy jakikolwiek grunt do wrogości czy do niechęci. I jeszcze jedno zastrzeżenie. Kiedy mówimy źródło antypolonizmu, to istnieje pokusa, także możliwość, abyśmy udali się, teraz jesteśmy tutaj nad rzeką, tak jak gdyby do samych źródeł. Gdybyśmy szukali źródeł antypolonizmu, to trzeba byłoby pewnie sięgnąć gdzieś do samych początków polskiej państwowości, próbować wyłuskać, jeżeli to w ogóle możliwe, coś, co działo się w X, XI, XII wieku, żeby zwrócić uwagę na Polskę Piastów, a potem Polskę Jagiellonów i znaleźć jakiś taki punkt zaczepienia dla samych początków tego zjawiska, które zdecydowaliśmy się nazywać antypolonizmem. Ja proponuję inną drogę, mianowicie proponuję swoistą retrospekcję, która będąc już u ujścia tej rzeki, którą tutaj nazwaliśmy antypolonizmem, pragnie cofnąć się wstecz i ograniczy się do XX wieku tylko z nadzieją, że pewne mechanizmy, które ukażemy, że one oczywiście mają swoje początki dużo, dużo wcześniej i źródła o wiele wcześniejsze niż czasy, o których właśnie mówimy. Chciałbym tytułem właściwie pewnych przykładów tego antypolonizmu skupić się na kilku perspektywach, na kilku przykładach, na wybranych przykładach. Będzie to konkretnie 5 przykładów i chciałbym je poprzedzić próbą definicji antypolonizmu. Oczywiście ta definicja jest sprawą ryzykowną, bo jak powiedziałem, samo to zjawisko umyka w gruncie rzeczy jakiejkolwiek racjonalizacji, bo dochodzą tam do głosu elementy nie tylko rozumowe, intelektualne, ale bardziej jeszcze emocjonalne, wolitywne i wszelkie inne. Otóż gdyby szukać jakiegoś takiego prawdziwszego czy ogólniejszego określenia definicji antypolonizmu, powiedziałbym tak, jest to nastawienie, a więc coś bardziej wewnętrznego, oraz działania, a więc coś, co bardziej widać i sprawdzalne, weryfikowalne jest na zewnątrz, o charakterze rasistowskim i szowinistycznym, o antypolskiej proweniencji i celach, skierowane przeciwko polskiej racji stanu oraz dobremu imieniu Polski i Polaków, w skrajnych odmianach, jako przejawy wrogości obróconej przeciwko istnieniu i suwerenności państwa polskiego oraz tożsamości narodowo-kulturowej Polaków, posługujące się bardzo często kłamstwami i insynuacjami jako tworzywem tychże antypolskich stereotypów i uprzedzeń. Nie będziemy zajmować się analizą tej definicji, jej poszczególnych części składowych, już to samo wystarczyłoby na osobny wykład, natomiast postaram się przez kilka wybranych przykładów właśnie to zjawisko antypolonizmu i jego źródeł zilustrować. Przykład pierwszy. Marzec 1968 rok. Otóż marzec 1968 rok i to, co nastąpiło później, czyli tak zwana emigracja marcowa czy pomarcowa, jest przedstawiana w historiografii, także tej najnowszej, także tej po 1989 roku, nader często jako sprawa między Polakami a Żydami. Natomiast nie jest przedstawiana, a w moim przekonaniu tak być powinna, jako przejaw napięć, konfrontacji, a wreszcie walki w obrębie serwilistycznej wobec Związku Radzieckiego Partii Komunistycznej. Otóż w nawiązaniu do marca 1968 forsuje się spektrum, i to bardzo szerokie, rozmaitych antypolskich fobii i wrogości, od niechęci i oczerniania Polaków po zrzucanie odpowiedzialności właśnie na Polaków, i to na wszystkich Polaków, za marcową, pomarcową emigrację Żydów. Towarzyszy temu wybielanie życiorysów, co zawsze odbywa się kosztem prawdy o Polsce i Polakach. Zwrócę uwagę na jeden z wątków, który wymaga podjęcia i zawsze wymaga wnikliwszej uwagi i rozwinięcia. Otóż bardzo wielu uczestników wydarzeń marcowych miało za sobą przeszłość, w której nie tyle przeciwstawiało się komunizmowi, nie tyle przeciwstawiało się partii, ile przeciwstawiało się konkretnej realizacji komunizmu. I byli wśród nich tacy, i to wcale liczni, którzy swoim partyjnym kolegom mieli za złe, że są zbyt narodowi, albo że są zbyt przychylnie usposobieni wobec Kościoła, albo że są nawet ulegli wobec Kościoła. I wszystko to znalazło wyraz w kontekście obchodów milenium Chrztu Polski, a więc w roku 1966, podczas których już obserwowano rozmaite tarcia w ramach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tarcia, których sedno polegało także właśnie na tym, że niektórym członkom partii i niektórym działaczom partyjnym zarzucano zbytnie zbliżenie z Kościołem. Oczywiście, że dla duchownych, dla wiernych brzmi to bardzo dziwnie, dlatego że znamy nie tylko otoczkę, ale i przebieg tych uroczystości i wiemy, że tej przychylności, nazwijmy to tak, za dużo nie była, w każdym razie nie była ona za dużo widoczna, ale zdaniem tych partyjnych krytyków istniała i właśnie nie mogła się podobać. W związku z tym, kiedy w 1968 roku doszło do wyraźnego podziału, wyraźnego rozdwojenia w obrębie partii komunistycznej i przeważyli, jak się wydaje, ci, którzy mieli spojrzenie zdecydowanie mniej internacjonalne, to właśnie ci, którzy internacjonałami byli, musieli w tej walce, w tej konfrontacji ponieść klęskę. Wielu z nich, dodajmy tutaj, w latach 50. i 60. miało nastawienie tak bardzo internacjonalistyczne, że śpiewało pieśni w języku polskim, rosyjskim oraz w jidysz. W połowie lat 60. już ten śpiew stał się bardziej jednorodny, ale w 68 roku skutki tego, co się wydarzyło, zaowocowały propagandą, która była przenoszona i nadal jest upowszechniana także w Polsce, zazwyczaj prawie bezkrytycznie i bezkarnie. Po 1968 roku, a wcześniej po 1956 roku, to oczywiście stosunkowo krótka perspektywa czasowa, zaledwie 12 lat, wyjechało z Polski kilkanaście tysięcy Żydów, wśród nich, trzeba to wyraźnie powiedzieć, tysiące ubeków, sędziów, prokuratorów, propagandystów wojskowych. Wśród nich także tacy, którzy byli zamieszani w katowanie Polaków w okresie stalinizmu i w latach 60. zamieszani w rozmaite represje, których ostrze było także antychrześcijańskie i antykościelne. Stali się oni narzędziami, a często autorami, już poza Polską, kampanii antypolskich oszczerstw, przez którą chcieli po prostu wybielić siebie. Otóż życiorysy tych ludzi są kluczowe dla głoszonych dla nich poglądów. Dlatego, kiedy się tych poglądów słucha, zawsze warto zapytać, kto je wygłasza. Jeżeli to są dzisiaj w formie pamiętników, czy wspomnień, czy jakichś ocen historycznych, czy publicystycznych, to warto posłuchać, kto jest autorem. Swoje ofiary komunistycznego terroru i przemocy zaczęto przedstawiać, właściwie przedstawiano już wcześniej, tylko w nowych warunkach nabrało to nowej ostrości, jako faszystów, szowinistów i antysemitów. Działo się to przy milczeniu, a nawet za przyzwoleniem przedstawicielstw i służb dyplomatycznych PRL-u, a ponieważ zajmujemy się tutaj obrazem historii Polski po roku 1989, należy powiedzieć, że działo się to również za przyzwoleniem albo przy milczeniu także przedstawicielstw i służb dyplomatycznych po roku 1989 i to daje również wiele do myślenia. Leopold Tyrmand w Cywilizacji komunizmu demaskował fakt, że wielu żydowskich pracowników bezpieki wykorzystało nagonkę marcową, by osiąść w Stanach Zjednoczonych, a wiemy, że osiedli także w Szwecji, zwłaszcza w Sztokholmie, również w Austrii, w Wiedniu, rzecz jasna także w Izraelu. Ale jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, osiedło, wielu z nich osiadło na amerykańskich uczelniach. Nie tylko, to nadal opinia Tyrmanda, unikając rozliczenia za swoje czyny, ale zdobywając tam sobie miano męczenników. Miałem także i ja możliwość spotkania takiego człowieka. To było w lecie 1989 roku, przebywając tam z grupą księży profesorów w Spertus College of Judaica. Pewnego dnia zostaliśmy w pewien szabat, w pewną sobotę, zostaliśmy zaprowadzeni do synagogi i tam w synagodze spotkaliśmy Żyda, który przedstawiał w spotkaniu z nami wszystkich Żydów. Przypominam, rok 1989, zatem to była perspektywa zaledwie około 20 lat, jako ofiary Kościoła katolickiego. Otóż jednemu czy dwom z naszych kolegów, było nas tam 22 osoby, ten człowiek wydał się dziwnie znajomy. Okazało się, że to był jeden z partyjnych wykładowców na Uniwersytecie Warszawskim, sekretarz uczelnianej POP, dla młodszych podstawowa organizacja partyjna, który w Polsce przed 1968 roku słynął z wystąpień antykościelnych, natomiast w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko przeobraził się z ateisty w gorliwego wyznawcę judaizmu. Kiedy daliśmy mu poznać, że znamy jego postać, jego biografię, oczywiście bardzo szybko się zmył, bardzo szybko się wyniósł. Jeszcze jedno świadectwo, jeszcze jeden cytat, tym razem z wywiadu Andrzeja Zakrzewskiego, nieżyjącego już, którego prezydent Wałęsa powołał niegdyś w pierwszej połowie lat 90. do swojej Rady do Spraw Stosunków Polsko-Żydowskich. I Zakrzewski powiedział tak, cytuję: istnieje grupa ludzi, na którą zwrócili mi uwagę przyjaciele w Izraelu. Nazwali ich poszukiwaczami antysemityzmu. Tutaj chyba lepiej byłoby nazwać ich tropicielami antysemityzmu. To zdaje się lepsze niż poszukiwacze. I dalej cytuję. Ci łapacze rekrutują się z dawnego aparatu partyjnego, bezpieki, którym tu było dobrze. Dywany, telefony, sekretarka. Wyjechali i okazało się, że są bez zawodu. Tu rządzili, a tam... Koniec cytatu. No właśnie. Otóż to jest, opisuje jedno ze źródeł antysemityzmu, które następnie trzeba byłoby nadal analizować w kategoriach socjologicznych, kulturowych, psychologicznych, psychoanalizy i co tylko sobie kto życzy. Trzeba jednak powiedzieć, że jak także te przykłady Leopolda Thurmanda i Andrzeja Zakrzewskiego wskazują, o tym zjawisku była mowa. Natomiast ja w kontekście marca 1968 chciałbym zwrócić uwagę na dwa nurty, na dwa aspekty, o których się nie mówi. Otóż jeden to jest ten, że przyczyny marcowej, dokładnie pomarcowej emigracji były bardzo złożone. Obok tych, którzy musieli wyjechać z powodu tych wewnątrzpartyjnych rozgrywek, byli tacy, którzy uznali, że muszą wyjechać, ponieważ zostali do tego skłonieni przez swoich żydowskich współrodaków. Spotkałem takiego człowieka w 1979 roku w lecie w Jochnam, nieopodal Hajfy. Byłem wtedy studentem, bodaj pierwszym w ogóle z Polaków Uniwersytetu Hebrajskiego i wyjechaliśmy na wykopaliska, na prace archeologiczne właśnie do takiego, na takie stanowisko datowane 8, 7, 6 wiek przed Chrystusem do Jochnam. Tam prowadziliśmy prace wykopaliskowe. I późnym popołudniem, kiedy już było bardzo gorąco, a wstawaliśmy bardzo, bardzo rano, poznałem tam któregoś dnia Żyda, który prowadził niewielki sklepik. Kiedy dowiedział się, że jestem z Polski, a wtedy wiadomo, wartość pieniędzy była zupełnie inna, okazał się niezwykle życzliwy i niezwykle zainteresowany tym, co się w Polsce dzieje. Opowiadał o Warszawie z fotograficzną dokładnością i z niezwykłą miłością, ta, która była naprawdę urokliwa i mnie prawdziwie ujęła. Otóż przed 1968 rokiem był kierownikiem sklepu meblowego na ulicy Grójeckiej. Bardzo dobrze znał okolice, w które i ja dobrze znałem, bo pracowałem w parafii Ząbki pod Warszawą i on opowiadał znów z fotograficzną dokładnością, jak to tam właśnie do Ząbek wożono meble z jego sklepu, jak ci, którzy wtedy jakoś tam się dorabiali właśnie w jego sklepie, mieli taką przystań. Ale nie to jest najważniejsze. Kiedy z taką wielką miłością mówił o Warszawie, ja go zapytałem pewnego dnia, A dlaczego pan wyjechał? Dlaczego pan w ogóle wyjechał z Polski, skoro pan do niej tak bardzo tęskni? Bo on rzeczywiście tęskniał w sposób, który trudno opowiedzieć. On powiedział, bo mi gmina kazała. Gmina? Ja, dla mnie to było pojęcie zupełnie obce, nieznane. Jaka gmina? Gmina żydowska. I wtedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z tego, że obok rozmaitych uwarunkowań, o których się mówiło, jest uwarunkowanie i okoliczność, o której się w ogóle nie mówi. Mianowicie, że część tych, którzy wyjechali, musiało wyjechać, bo jako argument podawano potrzebę, konieczność solidarności z wyjeżdżającymi. Otóż nikt, o ile wiem, nie zajmował się profesjonalnie, naukowo, akademicko tym zjawiskiem. Tymczasem jest to zjawisko godne uwagi, bo ci ludzie z całą pewnością zasługują także pod wieloma względami na pamięć Polaków, bo z tego choćby względu, że w tej trudnej sytuacji pomarcowej emigracji należeli do tych, którzy z dumą i ze wzruszeniem opowiadali o tym etapie swojej biografii, który był związany mocno z Polską. I drugi aspekt, który jest przemilczany. Otóż jest milczenie o losach tych, którzy nie będąc Żydami, wyjechali po marcu 1968 zazwyczaj w rezultacie tego, że byli lojalni wobec swoich żydowskich współmałżonków i rodzin. Dokładnie w tym samym czasie, tylko jesienią 1979 roku, spotkałem kobietę, która w Polsce była dyplomowaną pielęgniarką, natomiast wyszła za mąż za Żyda, który pracował na Uniwersytecie Warszawskim, był wykładowcą i gdy przyszły te marcowe rozrachunki i porachunki, doszedł do wniosku i dano mu do zrozumienia, że musi wyjechać. Ona, będąc Polką i katoliczką, postanowiła wyjechać razem z nim. Mieli syna, który im się urodził już tutaj w Warszawie. Kiedy wyjechali do Izraela, tam po 2 czy 3 latach on zachorował na raka i wkrótce zmarł. Ona została sama. Została sama z tym dzieckiem. Tu była dyplomowaną pielęgniarką, tam natomiast była salową. Nie z powodu jakiegoś defektu swojej specjalizacji, nieumiejętności. Pracowała na co dzień z ludźmi, którzy mówili po polsku, w języku polskim. Tylko nie mogła się doczekać jakiegokolwiek awansu, ponieważ nie była Żydówką, była gojką. Bardzo mocno to przeżywał również jej syn, ich dziecko. I on ułożył taki dwuwiersz, który w różnych sytuacjach przytaczam, bo ciągle we mnie jakoś istnieje, trwa. Mianowicie ten chłopiec, który wtedy, kiedy ja byłem, miał już 12-13 lat, ten chłopiec ułożył taki wierszyk. Mam dwie ojczyzny i obie nie moje. Jedna, bom był Żydem. Druga, bom jest gojem. Otóż, gdy przyglądamy się zjawisku tej pomarcowej emigracji, należy także postawić pytanie o solidarność Żydów z tymi, którzy wobec nich okazali solidarność i lojalność. Jeżeli zarzuca się nam, że niedostatecznie opłakiwaliśmy, jak to się w latach 90. i 2000. często pisze, fakt, że Żydzi wyjechali, to trzeba powiedzieć, że na drugą stronę tego zjawiska jest fakt, że zdaje się, iż los tych, którzy wyjechali ze swoimi współmałżonkami, nie był godny żadnej zazdrości, że był to bardzo trudny los i że w tym podejściu przejawia się może nie tyle coś z antypolonizmu, ile coś w ogóle z oddzielania się od tych, którzy Żydami nie są. To jest przykład pierwszy. I dwie sugestie do badań na ten temat. O ile wiem, nikt się tymi losami tych ludzi nie zajmował. Ta kobieta bardzo chciała do Polski wrócić. Prosiła mnie, wiedząc, że wracam do Polski, abym tutaj postarał się, poruszył niebo i ziemię. Ja starałem się po powrocie rzeczywiście zapytać, ale odpowiedziano mi odpowiedni urzędnicy, odpowiedzieli, że to jest absolutnie niemożliwe. Została pozbawiona polskiego paszportu i jej powrót był wtedy całkowicie niemożliwy. Gdzie są ci ludzie, którzy prawda, wtedy decydowali o tych sprawach, jakie były ich dalsze losy, zarówno tych, którzy z tego powodu cierpieli, jak i tych, którzy ich życiorysy łamali. Przykład drugi. Katyń. Zbrodnia katyńska łączy się nierozdzielnie z kłamstwem katyńskim. Teraz zbliża się 70. rocznica zbrodni katyńskiej, o tym się mówi, dzięki Bogu, i pisze stosunkowo dużo, więc nie tyle zajmijmy się samą zbrodnią, co kłamstwem katyńskim, kłamstwem, które za tą zbrodnią poszło. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że o ile kłamstwo oświęcimskie traktowane jako przejaw antysemityzmu jest ścigane z urzędu, o ile wiem także w Polsce, o tyle kłamstwo katyńskie jako przejaw antypolonizmu jest zupełnie bezkarne. Czyli na temat Katynia można w gruncie rzeczy pisać i mówić, co się chce, a jeszcze lepiej nie pisać i nie mówić wcale. Otóż to kłamstwo katyńskie dotyczy najpierw perspektywy wewnętrznej, można by powiedzieć wewnątrzpolskiej. Nie sposób nie zadać pytania, gdzie się podzieli propagandziści, autorzy publikacji podręczników szkolnych, nauczyciele, dziennikarze, którzy do 1989 roku nie zdobyli się na mówienie prawdy o Katyniu, ani nie mieli na to żadnej ochoty. Natomiast po 1989 roku nie zostali w żaden sposób zdemaskowani ani zmuszeni do rozliczenia się z katyńskiego kłamstwa. W gruncie rzeczy ta sytuacja jest tak bardzo bolesna, że do dzisiaj rzuca cień na społeczną polską świadomość i polskie rozeznanie na temat Katynia. I drugi element tej samej prawdy. Mianowicie, jeżeli w Polsce do 1989 roku nie można było mówić i pisać prawdy o Katyniu, także w krajach ościennych, to jak ta sprawa wyglądała w tak zwanym wolnym świecie? Tam przecież nie można powiedzieć, że byli w jakikolwiek sposób ograniczeni tymi ograniczeniami, które nas dotyczyły. Tymczasem względy polityczne usunęły w cień prawdę, a ofiarami tego kłamstwa katyńskiego, które często przybierało postać zwyczajnego milczenia o tej zbrodni, stali się Polacy i Polska. Rodzi się, nasuwa się pytanie, czy i na ile w tego rodzaju strategii można rozpoznać przejawy wyraźnego czy ukrywanego antypolonizmu. Otóż prawda o naszej historii, o tym dramacie w naszej historii wydawała się niepotrzebna, a nawet niewygodna, a nawet szkodliwa dla stosunków państw zachodnich, także Stanów Zjednoczonych i Kanady ze Związkiem Radzieckim. Polacy wobec tego w tym milczeniu, w tej atmosferze milczenia byli traktowani jak swoisty wrzut Europy, który uniemożliwia pokojowe zbliżenie i pokojową współpracę. W tym kontekście trzeba też postawić pytanie również bardzo ważne. Myślę, że ono teraz będzie wracało z mocną siłą. Kto jest odpowiedzialny za zbrodnię katyńską? Nie chodzi tylko o personalną odpowiedzialność, ale chodzi o coś bardziej ogólnego. Mianowicie, czy Rosjanie, czy można przeprowadzić znak równości Rosja i Związek Radziecki? Otóż taki znak równości przeprowadza się w Polsce, ale Rosjanie uważają go za niezwykle krzywdzący. Dlatego, że bardzo wielu z nich postrzega, chociaż potem wychowywani w tej rzeczywistości, ale postrzega rzeczywistość komunizmu na terenie Rosji narzuconą tak samo jak gdzie indziej. W latach oblicza się, że w latach 1917-1920 chyba te szacunki są prawdziwe, założyło życiem tę rewolucję bolszewicką, przypłaciło życiem około 10 milionów Rosjan. Ten terror trwał także później. Więc jakiej proweniencji, jaka jest geneza, jaka jest natura tego antypolonizmu, antypolskości, który znalazł wyraz w zbrodni katyńskiej? Czy jest to zbrodnia o proweniencji rosyjskiej, czy jest to zbrodnia o proweniencji komunistycznej? Tutaj wiem, że może się rozpętać bardzo gorąca dyskusja i debata, być może jest bardzo potrzebna, ale zwróćmy uwagę na to, że Polacy i Rosjanie byli ze sobą w cudzysłowie oswojeni, w dobrym i w złym tego słowa znaczeniu, od wieków, a zwłaszcza także w okresie zaborów. I że w okresie zaborów polityka rosyjska jednak nie posuwała się, chociaż bywała czasami bardzo dotkliwa, represyjna i odwetowa, nie posuwała się do ludobójstwa takiego jak to, które znalazło wyraz w Katyniu. Natomiast później, już w Związku Radzieckim, władcy Kremla zohydzali Polskę i Polaków, uciekając od odpowiedzialności i oskarżając, także przy sposobności wzmianek o tej zbrodni, Polaków o faszyzm, nacjonalizm i antysemityzm. Trzeci przykład to sprawa lojalności mniejszości narodowych. Była o tym mowa, była o tym wzmianka w poprzednim wystąpieniu. Ja chciałbym zachęcić Państwa do spojrzenia na ten problem oczami naszych wrogów. Otóż na krótko przed wybuchem II wojny światowej trwały bardzo intensywne konsultacje przedstawicieli Stolicy Apostolskiej z przedstawicielami, z urzędnikami III Rzeszy. 17 maja 1939 roku Orsenigo, nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Berlinie, odbył godzinną rozmowę z Joachimem von Ribbentropem, ministrem spraw zagranicznych III Rzeszy. Nuncjusz próbował odwlec swojego rozmówcę od zamiaru ataku na Polskę, który w maju 1939 roku był już wyraźnie widoczny. Zachowało się sprawozdanie, które nuncjusz Orsenigo skierował, adresował do Watykanu, i w tym sprawozdaniu przytoczył słowa Ribbentropa, który oświadczył, że w starciu z Niemcami Polska nie ma żadnych szans. Dlaczego? I teraz spojrzenie na nas oczami naszych wrogów. Cytat. Od liczby 34 milionów mieszkańców kraju należy odjąć 8 milionów Ukraińców, którzy nie kiwną palcem, by wspomagać Polskę, oraz 4 miliony Żydów, wspomniał, bez uściślenia liczbowego, o znacznych mniejszościach niemieckiej i rosyjskiej. Ostatecznie widział 18 milionów Polaków skłonnych do walki. W razie wojny z narodem jak nasz, 85-milionowym, to nadal słowa Ribbentropa, uzbrojonym po zęby, Polsce przypadnie niewiele dni walki. Zostanie unicestwiona błyskawicznie, zaatakowana równocześnie z 10 stron. Koniec cytatu. Otóż zwróćmy uwagę, że w maju 1939 roku Ribbentrop wyraźnie daje do zrozumienia, że ówczesne mniejszości narodowe w Rzeczypospolitej będą wobec państwa polskiego nielojalne. Pytanie oczywiście, czy słowa Ribbentropa nie sprawdziły się, dramatycznie się nie sprawdziły. Rzecz jasna, że Ribbentrop tutaj okazał się, no niestety, prorokiem tego, co najgorsze. Oczywiście, że można zadać pytanie, dlaczego tak się stało, dlaczego te mniejszości narodowe były nielojalne. Spojrzenie tych mniejszości będzie zapewne inne niż spojrzenie Polaków, a wszystko to pewnie jest ugruntowane w okresie zaborów i w zasadzie zaborców, która była forsowana przez cały czas: divide et impera, dziel i rządź. Raz jeszcze wróćmy do tej rozmowy nuncjusza z Ribbentropem. Otóż nuncjusz w sprawozdaniu powiada, że zapytał Ribbentropa o ewentualność wojny europejskiej. Ribbentrop odpowiedział tak, cytat: z Rosją różni nas tylko bolszewizm. To znaczy, nie zgadzamy się na jej przewrotną propagandę za rewolucją światową, przeciwko której mamy pakt antykominternowski. Układ między Niemcami i Japonią, to był właśnie ten pakt antykominternowski w celu połączenia sił w walce o panowanie nad światem. Ale, kontynuował Ribbentrop, jeśli Rosja odstąpi od tej propagandy, nic nie stanie na przeszkodzie w zbliżeniu między nami. To był maj 1939. To zbliżenie dokonało się, jak doskonale wiemy, 3 miesiące później, kiedy został zawarty antypolski pakt Ribbentrop-Mołotow. Widać tu też logikę, w której ładunek antypolonizmu jest przeogromny. I to właśnie w tym kontekście trzeba umiejscowić postawę mniejszości narodowych wobec agresji najpierw hitlerowskiej 1 września 1939, a następnie stalinowskiej 17 września oraz ich nastawienie i działania, nawet dywersyjne, w okresie od września 1939 do czerwca 1941 roku, kiedy to wczorajsi sojusznicy Hitler i Stalin pokłócili się, gdy Hitler uderzył na Związek Sowiecki. Oczywiście wszystkie te sprawy były później bardzo zakłamane, ale postawa mniejszości narodowych nie pozostawała bez wpływu na stosunek Polaków, na patrzenie Polaków na to, co później Niemcy, a także Związek Radziecki, czego dopuszczali się wobec Żydów. Także na patrzenie, na stosunek Polaków w okresie Holokaustu. Z tym, że i ta strona, jak doskonale wiemy, jest bardzo silnie zakłamana i obrócona przeciwko Polsce. Bodaj najbardziej wymowne przykłady, cytowane pierwsze z rzędu, tu moglibyśmy cytować długo, to malowany ptak Jerzego Kosińskiego. A już po wojnie, kiedy zaczęto pisać tę historię II wojny światowej, mamy takie przykłady jak ostatni etap, film Wandy Jakubowskiej, o którym Maria Dąbrowska napisała w dziennikach pod datą 13 kwietnia 1948. Napisała tak: film jest sfałszowany. Wszystko, co w obozie jest sympatyczne, to Rosjanki i Żydówki, oczywiście komunistki. Wszystko, co w obozie zdeprawowane i łajdackie, to Polki. Koniec cytatu. Inny przykład to Ulica Graniczna Aleksandra Forda. Kolejny film, prawda? Tutaj intelektualiści w służbie tego nowego ustroju. Intelektualiści, których nazywano nawet targowicą inteligencką. Oceniając tę Ulicę Graniczną w swoich dziennikach pod datą 6 stycznia 1949, Maria Dąbrowska napisała tak, cytat: cała strona polska jest rażąco wypaczona, gdyż robiona jest z niechęcią zaledwie powściąganą. Ten film, zwłaszcza jako przedsięwzięcie państwowe, jest skandalem. Stanowi zamaskowaną propagandę antypolską. Właściwie mój czas się kończy. Zwróciłem uwagę na 3 przykłady. 2, które jeszcze są przygotowane, pewnie znajdą się w tekście. Te 2 to geneza i natura komunizmu, który z samej swojej istoty i z samej swojej natury był niesłychanie antypolski. Ja tylko zacytuję słowa Bolesława Prusa z jego kroniki tygodniowej 6 listopada 1909 rok, a więc jeszcze na długo przed rewolucją bolszewicką. Ileż to razy wobec Polaków i Rosjan, napisał Prus, socjaliści żydowscy czy nacjonaliści wykrzykiwali, że Polska jest trupem gnijącym, a Polacy rasą znikczemniałą. Dlatego, to cytat z Prusa, dlatego kilka lat później, w okresie I wojny światowej, gdy Paderewski podróżuje po Stanach Zjednoczonych i szuka tam sprzymierzeńców dla idei, dla koncepcji niepodległej, suwerennej Polski, spotyka się z bardzo silnym oporem, a opór ten pochodził głównie od Żydów wywodzących się z Niemiec, którzy to antypolskie czy antywschodnie nastawienie w sobie niesie. Może jeszcze w ramach tego samego rozważania genezy i natury komunizmu i jego antypolskiego nastawienia słowa Lenina. Cytat. Polska niepodległa jest bardzo niebezpieczna dla Rosji Sowieckiej. Stanowi zło, które jednakże w obecnych czasach ma również swoje dobre strony. Ponieważ dopóki istnieje, i tu znów spojrzenie wroga, nie nasze, możemy spokojnie liczyć na Niemcy, gdyż Niemcy nienawidzą Polski i w każdej chwili będą z nami współpracować. A Tuchaczewski, późniejszy marszałek Związku Radzieckiego, wypowiedział słowa, hasło po trupie Polski do rewolucji ogólnoświatowej. I na sam koniec jeszcze geneza i natura narodowego socjalizmu. Często używamy pojęcia nazizm, które nie do końca jest jasne i zrozumiałe. Otóż nacjonalsocjalizmus, narodowy socjalizm, bo i pytanie, jaka jest proweniencja narodowego socjalizmu, czy to jest ruch lewicowy, czy prawicowy, czy socjalizm może być prawicowy. Otóż zasady tego narodowego socjalizmu wyrastały z protestanckiej koncepcji predestynacji i zostały wyrażone w Mein Kampf opublikowanym w Monachium 1925-27. W gruncie rzeczy w Mein Kampf sformułowany został program Lebensraum, niemieckiej przestrzeni życiowej, której ofiarą miała być Polska. Hitler pisał tak na kilkanaście lat przed wojną, cytat. Wracamy tam, skąd odeszliśmy 600 lat temu. Kładziemy kres odwiecznemu niemieckiemu parciu na południe i zachód Europy i zwracamy oczy na wschód. Kiedy jednak mówimy dzisiaj o nowych obszarach w Europie, musimy mieć zasadniczo na myśli Rosję i podporządkowane jej państwa graniczne. Samo przeznaczenie zdaje się wskazywać nam tę drogę. Polaków traktowano, Polaków, zresztą Białorusinów i Rosjan również, traktowali Niemcy jako podludzi. Rüdiger von Reichert, dzieląc się swoimi wspomnieniami z dziennikarzem brytyjskim nazwiskiem Ridge, otóż tak wspominał, bo brał udział w agresji na Związek Radziecki. Widzieliśmy ludzi, którzy byli od nas gorsi w kategoriach poziomu cywilizacyjnego, zdolności duchowych i umysłowych. Hitler uważał Słowian za, cytat, niższą rasę, mnożącą się jak robactwo. Dlatego na kilka dni przed wojną powiedział do żołnierzy, że, cytat, musicie wyrzucić ze swoich serc wszelkie współczucie, działać brutalnie. Nie trzeba dowodzić, że słowa Hitlera zostały wcielone w życie. I jeszcze jeden cytat, który dowodzi owego skrajnego antypolonizmu, typowego, specyficznego dla narodowego socjalizmu. Otto Thierack, minister sprawiedliwości III Rzeszy, powiedział tak. Musimy uwolnić naród niemiecki od Polaków, Rosjan, Żydów i Cyganów. Otóż ten silny sprzeciw wobec Polski i Polaków miał także podglebie antychrześcijańskie, antykatolickie. W ostatnich miesiącach dużo się mówiło na temat napisu Arbeit macht frei. Otóż Arbeit macht frei to nic innego jak narodowo-socjalistyczna przeróbka Ewangelii świętego Jana, rozdział 8, werset 32. Tam jest: prawda was wyzwoli. Wahrheit macht frei w tłumaczeniu protestanckim. Natomiast Hitler zaproponował Arbeit macht frei. Prawda została zamieniona na pracę. Otóż znaczy to, że tym podłożem, tym źródłem, tym filarem owego nastawienia, które znalazło wyraz najpierw w obozach koncentracyjnych, potem w obozach pracy przymusowej, wreszcie w obozach śmierci, no właśnie było nastawienie antychrześcijańskie, szczególnie antykatolickie. O tym też trzeba koniecznie pamiętać. Oczywiście to, co mówię, te wybierane cytaty, te przykłady, to jest zaledwie materiał do ogólniejszej refleksji. Potwierdza się to, co powiedziałem na samym początku. Racjonalizacja tego wszystkiego jest straszliwie trudna, bo rozum w tym wszystkim odgrywał najmniejszą rolę. Dziękuję bardzo.